przybranych i abstrakcyjnych.
I spotykamy się dzisiaj z Dominikiem Bielickim przy okazji wydania jego nowej książki Wielki Ping-Pong, która w tym roku ukazała się w wydawnictwie J, podobnie jak jego poprzednia książka Pawilony w 2018, nagrodzona zresztą nagrodą Literacką Dnia, i wcześniejsza książka Dominika Gruba Tańczy z 2008 roku była wydana w SDK-u, więc takie odstępy 10-10-5 równe Dominiku tutaj wytyczasz. I może na początek rozgrzewkowy, Dominiku, takie pytanie o to hasło Nadzieja to Siekiera. Co ono dla Ciebie znaczy? Jak to widzisz? Jak zobaczyłeś event na Facebooku, że Cię zapraszamy na takie właśnie drewniane, demolizujące wydarzenie, to co sobie pomyślałeś?
Podobało mi się to słowo i chyba ono mi wpadło, ten tytuł tego festiwalu wpadł mi w oczy jakoś wcześniej, jeszcze zanim się do mnie odezwaliście. I nawet przyznam, że wygooglowałem, skąd się ta zbitka wzięła, bo myślałem, że się wzięła... Moje pierwsze skojarzenie było z takim zespołem Siekiera po prostu, bo to moje pokolenie. A dopiero potem zobaczyłem, że to jest z książki Rebeki Solnit. I że tam ten dzień dalszy, która właśnie służy do rozbijania i tak dalej. A co to dla mnie znaczy? Nadzieja to Siekiera. No, na pewno jak mamy nadzieję, to jesteśmy w stanie coś zrobić. A jak nie mamy, to raczej już nic nie zrobimy. Więc tak dość trywialnie powiem, ale tyle po prostu, no, że bez nadzieja jest w sumie czymś bardzo podobnym do podjęcia ryzyka. Bez niej się go nie podejmie raczej. Chyba że takiego desperackiego już. Ale to na ogół się nie udaje. Natomiast słowo nadzieja rzadko odnoszę do zmian społecznych, bo tu tej nadziei mam dość mało rzeczywiście. No ile jeszcze na jakimś takim planie, to się brzydko nazywa, obyczajowym, mam jakąś wiarę, to na takim społecznym czy gospodarczym to jej raczej nie mam. I wydaje mi się, że w tym miejscu nadzieja, gdyby ją nawet mieć, to chyba nie wystarczy. Znaczy niewiele da. Tak bym powiedział, niestety. Ale ja już jestem stary, więc mogę po prostu mieć czarnowictwo, które przychodzi z wiekiem. Ma tak podłoże psychologiczne, a nie intelektualne.
Dobra, no to może trochę jakby kontynuując ten wątek, ja Cię zapytam o sam początek książki, bo właściwie Twoja książka zaczyna się właśnie od wyjścia, pożegnania, powiedzenia, znaczy właśnie zaczyna się tak naprawdę od motta z Nabokowa, które mówi I don't anymore play at games of infants, a pierwszy wiersz też jakby mówi o żegnaniu się. No, ale mimo to jakby w całej tej książce nadal powracasz jakby do tych jakby właśnie niemowlęcych gier, czy tych jakby dziecięcych momentów. I jak właśnie, co ta perspektywa tego początkowego pożegnania się i takiego porzucenia robi podmiotowi tej książki, czy w ogóle tej książce? Jak to jest właśnie ułożone w ten sposób?
Bo to jest to motto, ono, ja je znalazłem najpierw po polsku oczywiście, bo znałem je z polskiej wersji językowej, ono jest tam, niestety nie pamiętam, żeby Państwu zacytować, jest czymś zbyt nachalnie nieudolne językowo, bo ten bohater Pnim to jest taki emerytowany, starszy profesor literatury rosyjskiej, który nagle po rewolucji znalazł się w Ameryce i nauczył się trochę angielskiego i wydaje mu się, że zna go bardzo dobrze. I właśnie ten sposób, jak tak się odgraża i dystansuje do dzieciństwa, to jest najbardziej śmieszne, bo mówi tym nieudolnym angielskim i ogólnie jest dość dziecinny w tym wszystkim. No i to jest właśnie coś, co wydaje mi się, że jest taką cechą wielu ludzi, którzy czują się już poważni, albo przynajmniej czują, że powinni być poważni ze względu na wiek, Na przykład są wciąż głupkowaci dość. Wydaje mi się, że już więcej nie będą, że już ostatnie głupie rzeczy, jakie mówili, to mówili, nie wiem, 5 lat temu, a potem mija te 5 lat i znowu po 5 latach widzą, że znowu mówili głupie rzeczy. To jest takie coś, co chyba każdy obserwuje do pewnego wieku, a niektórzy do końca. Ja czasami się zastanawiam, jakby, co z tych rzeczy, które dziś mówię, będzie głupie za 5 lat. Bo na pewno coś będzie, bo 5 lat temu też mówiłem w głupie 10 i wydawało mi się, że już po 5 latach nie będę mówić głupich, a potem się okazywało, że nadal mówię głupie. Tego uczy zresztą wiele innych dziedzin, nie tylko mówienie. Na przykład w pracy robię głupie rzeczy, które na przykład nie działają, bo jestem programistą, więc piszę rzeczy, które po prostu nie działają, albo w pewnym momencie przestają działać, albo działają źle, ale wydaje mi się zawsze, że będą działać. I po latach wydaje mi się, że teraz już jestem na tyle dojrzałym i takim seniorem programistą, że na pewno już to, co zrobię, będzie działać. Ewentualnie znajdą tam jakieś małe usterki, które zostaną wykryte w miarę szybko przez testerów i naprawione. A potem na przykład po paru latach okazuje się, że zrobiłem jakiś błąd, który sprawił, że ktoś na fakturze zamiast 3000 euro tam ma 157 tysięcy euro. Prawda? I jest wielka afera. Więc ta taka głupota jest pouczająca i śledzenie właśnie własnej głupoty jest pouczające i w zderzeniu z tym poczuciem dojrzałości i dorosłości ona mnie fascynuje. Nie jestem pewien, czy odpowiedziałem na pytanie, bo po prostu już się zgubiłem, ale chyba...
W porządku. A jeszcze może ciągnąc ten temat, czy jakby w ogóle metafora ping-ponga i tej jakby pykającej w pingla piłeczki, to też jakby można pod coś takiego podciągnąć, właśnie takich rzekomych odejść, ale jednak powrotów i tak dalej, czy ten wielki ping-pong to jest zupełnie coś innego?
Znaczy, to już zostawiam, czy ktoś zagłębi się w samą tą kinetykę gry i to, co z niej wynika, bo ona jest dość popularna, znaczy często używamy metafory ping-ponga w różnych takich kontekstach, więc na pewno ping-pong jako sport jest jakąś taką glebą, na której można tam metafory stworzyć. Nie wiem, pewnie nie w przypadku każdego ping-ponga, sportu to się da. No, nie wiem, czy badminton na przykład, nie wiem, czy ludzie porównują coś do badmintona albo do hokeja. Jeżeli chodzi o tytuł i o to, o czym rozmawiamy właśnie, o tą taką niepoważność mimowolną, to chciałbym może uczulić już bez wchodzenia w samą właśnie istotę tej gry, że raczej się nie mówi wielki ping-pong. Że ping-pong wydaje się raczej czymś małym, czymś trochę głupkowatym w zasadzie. Kiedyś mojemu szefowi w pracy powiedziałem, że ponieważ już pracuje się zdalnie i jest duże biuro i taki duży hol i tam nic nie stoi, że może by stół do ping-ponga po prostu postawić w tym miejscu, bo są 3 osoby w biurze, a sala jest tak na 70. No i mój szef to nawet chwilę rozważał, ale powiedział, że ten odgłos po prostu piłki i ten odgłos, jaki ten sport wydaje, jest tak głupawy, że on po prostu nie byłby w stanie, że to jest najbardziej irytujący odgłos, jaki zna. Też przypominam sobie sytuację, kiedy rozmawiałem z ludźmi na temat ping-ponga i sugerowałem, że no ping-pong to jest taka gra, że człowiek się na przykład zmęczy bardzo, że mecz ping-pongowy potrafi być bardzo forsujący i wyśmiewano mnie wtedy, że jak to, że w ping-ponga, przecież tam się stoi, tam się tylko stoi i się tak macha i to takie bam, 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 no nie? No i już sama nazwa tego sportu, ping-pong, prawda? Wielki ping-pong.
To jest tylko nowa tutaj właściwie, nie?
Tak,
dźwięku, nie?
Tak, to prawda. A dźwięk też wiemy, jaki jest, prawda? Więc
ma też nieustającego, nie? Nie ma tych przerw w ping-pongu, bo w tenisie ziemnym to jednak ta piłka tam sunie, się ludzie ustawiają, a w ping-pongu jakby ona jest cały czas w ruchu i w dźwięku, nie?
No poza tym powiedzmy sobie też, jaki jest dźwięk w tenisie ziemnym, a jaki jest dźwięk w ping-pongu, prawda? No, rakieta, ten naciągi, to wszystko, ten taki trzask, to...
No, masz wielki szlem, nie? Na przykład w nazwie tam.
No już samo słowo szlem.
A tutaj używasz ping-ponga tego, nie?
Wielki. W ogóle rakieta, a rakietka, prawda? Chociaż niektórzy, nie, i są takie osoby na sali, nie będę ich wskazywać palcami, mówią paletka do dziś. Paletka, mówią.
A tak się nie mówi, tak?
No, do pewnego wieku tak się mówi.
No ale na przykład forehand i backhand się u Ciebie pojawia właśnie w kontekście ping-ponga, prawda? I
tak.
To jest fascynujące.
Na szczęście to jest i w ping-pongu. Tego no właśnie, sobie nie daliśmy to, wytrzeć.
Tak, tak. No,
nie zdrabnia się tego, nie jest forehandzik, ani backhandzik. Tylko normalnie cały przyzwoity, dorodny forehand i backhand jest, bo po prostu człowiek trzyma rakietkę i ma te dwie ręce i ma ten środek ciała, no i tak musi być. Znów nie wiem, czy odpowiedziałem na pytanie, ale no...
Tak.
Trochę tak, bo chyba też jest tak, to ty powiesz, że ten ping-pong to jest o tej jakby grze między różnymi jakimiś płaszczyznami czasowymi, które się dzieje w tej książce, że tutaj jest jakby dużo dzieciństwa, takich zdarzeń wczesnych, jakichś rozmaitych czasów tak wydobytych, nie? Czy to jakoś jest według Ciebie ustrukturyzowane, czy to po prostu tak się jakby przydarzyło, że to są jakieś wyimki z różnych momentów?
Właśnie się zastanawiam, co mi się bardziej opłaca odpowiedzieć, szczerze mówiąc. Ale tą opinię słyszałem z ust osób wiarygodnych. Jedną z nich był mój redaktor, obecny tutaj na sali, który tak właśnie mniej więcej powiedział, więc być może jest coś na rzeczy. Natomiast sam bym wolał zostawić tytuł tak trochę z boku, że on taki jest... Nie lubię sztywnej relacji między książką a tytułem. Tytuł nie ma być całkiem z powietrza, to wtedy też jest źle, a nie jakiś zupełnie absurdalny. Ale nie lubię, jak tytuł na przykład streszcza rzecz, albo jak tytuł za mocno do niej przywiera. Więc optymalna sytuacja to jest taka, żeby mieć wiersz, który ma taki tytuł i po prostu dać tytuł taki, tego wiersza całej książce, tylko pod warunkiem, żeby nie był to pierwszy wiersz po pierwsze, a po drugie, no, żeby ten skądinąd z konieczności sam wiersz za bardzo też nie pasował do reszty. Bo wtedy wrócimy do pierwszego problemu, że tytuł będzie za bardzo pasować. Jak za bardzo pasuje, to też źle. Lubię, jak tak pasuje średnio. A już co ludzie zrobią? No co jak co, ale tytuł to jest akurat ten element książki, którą każdy interpretuje. Nikt nie zostawia sobie, bo są różne elementy w wierszach, które ludzie tam pomijają. Tam, a dom handlowy, no wiadomo, dom handlowy, no, nie zastanawiamy się. Natomiast tytuł raczej zachęca do jakiejś podróży, więc już może nie należy tego ułatwiać i jakoś specjalnie tego tytułu dopasowywać do reszty.
To jest może jakiś moment przeczytania paru wierszy. Nie musi to być, wiesz, wielki ping-pong, ale może być. My byśmy to mogli egzemplarz z sali poprosić.
A nie, że
ja przyniosę.
No to super.
To przeczytam wiersz wielki ping-pong, tylko też może nie jako pierwszy, prawda? Zespół Demono opowiada, jak powstała piosenka, w której kapelusze porównywane są do statków na niebie. Anna Baumgart opowiada o sztuce współczesnej i swojej kawiarni Café Baumgart w Centrum Sztuki Współczesnej. Skończyłem odrabiać lekcję. Telewizor gra w dużym pokoju. Rodzice w kuchni przygotowują coś ekstra. Kieliszki. Ostatnimi nocami w tych wszystkich kuchniach owijane w darmowe gazetki. Miałem je z domu, były chyba do szampana, ale nigdy ich nie użyłem i dopiero we własnym mieszkaniu wyrzuciłem je. Swój. Widzę go przez wizjer, tylko głos ma niższy. To ten, co pali w windzie. Lubię jego psa. Zabrakło mu zapałek. Tata wraca do kuchni. Akurat mamy ostatnie. Przeciera tekturkę, żeby dać mu również trochę draski. Odnalazłem klucz i poszedłem do piwnicy, gdzie pośród rupieciu ostał się słoik jego kiszeniaków. Ale gdy chciałem jednego wyjąć, rozpadł mi się w ręku. Zakręciłem słoik i odłożyłem. Nowy właściciel już go nie otworzy, tylko ciśnie do kontenera. Na jakimś wysypisku słoik pęknie, skorupy opadną, a kwaśna zawiesina połączy się z ogólnym rozkładem. Ale ogórki pozostaną przy sobie, ciasno. Nie było frytek. Ten wiersz, nie mogę się oprzeć, żeby o tym nie wspomnieć. Jest taka strona na Facebooku, że ludzie sobie wklejają Warszawę z czasów tam swojej młodości i tak dalej, tu przeważnie są zdjęcia z czasów PRL-u. I ktoś tam kiedyś wkleił zdjęcie pawilonów na Marszałkowskiej, już nieistniejących, tam jest teraz stacja metra. I bardzo się podekscytowałem tym zdjęciem, byłem wtedy na tej stronie pierwszy raz i napisałem, że tutaj w tym pawilonie, tam kawałek dalej, to tam była taka frytkarnia w latach 80. No i wszyscy na mnie skoczyli, że jaka frytkarnia w latach 80., że no co ty zwariowałeś. I różne argumenty padały, że po pierwsze to frytek się wtedy nie jadało, po drugie, że ludzie dbali o zdrowie i tak dalej, i tak dalej. No i potem jakieś minęło 10 lat, znowu było to zdjęcie i ja znowu. Frytkarnia. I jakaś pani pode mną. A tak, to była frytkarnia takiego pana i podała w ogóle jego imię i nazwisko, który taką legendą gastronomiczną w Warszawie jest i on tu frytkarnię otworzył. I nagle ta pani ma 150 lajków, w ogóle wszyscy, tak, ta frytkarnia. No i tyle. Nie było frytek, bo nie było nic. Nie było frytek, bo się zdrowo jadło. Nikt nic nie miał, oprócz linii. Coś ci się śniło. Nie było Avico. Nie było ketchupu. Niemen eksperymentował. Lato strzelał w gole. Nie było frytek. I ostatni wiersz. Wielki ping-pong. A to nie miałem legitymacji. A to nie miałem stempelka. A to nie miałem butów na zmianę. A to pomyliłem godziny. A to nie miałem pary. A to piłeczka wpadła za żelazną kratę grzejnika. Sięgnąłem po nią i zobaczyłem wiele innych bajecznych piłeczek. I zostałem wydalony dyscyplinarnie, bo było mówione, ile waży krata, która trzyma się na słowo honoru. A to zostałem znów przyjęty warunkowo. A to byłem najmłodszy w grupie i kazali mi robić habdua habdua. A to byłem najstarszy w grupie z zatrzaśniętymi na amen drzwiami do wielkiego ping-ponga.
Ja tylko mam krótkie pytanie, przypomniałem sobie, żeby nie zapisałem, ale zapisałem sobie w głowie, co to znaczy habdua, habdua.
No właśnie już korektor mnie o to pytał. Był taki chłopak starszy, on chodził do 6 klasy, a ja do 2 wtedy, to był w czasach, kiedy byłem najmłodszy w grupie. I on mi po prostu kazał robić habdua, habdua, czyli uważał, że to jest taki rodzaj modlitwy, takiego składania mu kultu. Że po prostu tak jakbym tak robił habdua, habdua. Miałem tak robić i powtarzać habdua, habdua. Może nie chodźmy już w szczegóły, czy jak często i czy to robiłem, czy nie robiłem, ale niewątpliwie taka koncepcja wtedy istniała.
No to ja się w sumie chciałam zapytać, bo w tym zestawie, który przeczytałeś, jakby przeplatają się wiersze takie z perspektywy właśnie dziecięcej i takie już z perspektywy dorosłej, z jakąś perspektywą na tą przeszłość. Ale może właśnie zaczynając od tej perspektywy dziecięcej, no bo te wiersze prezentują takie bardzo, bardzo jakby różne perspektywy na tą przeszłość. Bo z jednej strony na przykład ten wiersz o Demono tam gdzie występuje Demono, prezentuje taką wspaniale, komfortową, przyjemną sytuację. A na przykład w wierszu o ping-pongu, ten ping-pong, mimo że mówiliśmy wcześniej, że jakby nie ma właściwie tego wielkiego ping-ponga, to tam wydaje się, że on jest jakąś możliwością. I właśnie chciałam się zapytać o to, jakie są te perspektywy przeszłościowe, bo w wielu miejscach wydaje się, że one są w jakiś sposób piękne albo takie bardzo obiecujące, właśnie jak to miejsce, gdzie wydaje się, że mimo, że te drzwi do wielkiego ping-ponga są zatrzaśnięte, no to jednak można tam było jeszcze wejść. I właśnie o to Cię chciałam zapytać.
Tak, no było dużo nadziei, dużo perspektyw i ten komfort i obietnica takiej, obietnica była pewnego rodzaju, ale to była obietnica takich kolorowych rzeczy, ładnych biur, to znaczy obietnica, która się paradoksalnie w dużym stopniu spełniła. To jest ten element dla mnie istotny w doświadczeniu tamtych czasów, że jak się im lepiej przyjrzeć, to one dały to, co obiecywały. Znaczy obiecywano nam zagraniczne produkty i dostaliśmy zagraniczne produkty. Obiecano nam fajne biura i te biura są takie, właśnie tak wyglądają, jak wtedy, gdyby mi ktoś powiedział, jakbyś chciał pracować w jakim biurze, no to w takim właśnie, że tu palma, tutaj recepcja, tutaj 4 windy, kuchnia, ekspres do kawy, to wszystko jest. co jest dla mnie istotne, no to to, że w moim wypadku ten posmak, może nie tylko w moim, ale nie wiem na ile to było częste, ale ten taki powiew zachodu, to on przyszedł trochę wcześniej. On nie przyszedł w latach 90., tylko on przyszedł już w połowie lat 80. mniej więcej. Z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że jak to w wielu polskich domach, część rodziny była w Ameryce. Więc z tej Ameryki przychodziły paczki i tak dalej. Po drugie dlatego, że mieszkałem w Warszawie, w Śródmieściu, więc też tam jak się poszło do delikatesów, to na przykład się czasami Coca-Colę dało kupić. I tak to to dzieciństwo, ono nie było szare. To nie było PRL-owskie szare dzieciństwo, tylko ono było takie już kolorowe, takie już z takimi elementami prywatnej przedsiębiorczości, bo to też się przecież nie zaczęło w 89, jak się poszło na próżno, to tam były różne takie zakłady, że sprzedawali śrubki, jakieś breloczki, jakieś karabinki, jakieś rzeczy. Więc to nie było takie przygnębiające, natomiast obietnica, jaka tam za tym stała, też nie była jakaś zawoalowana bardzo. Wydaje mi się, że obietnica została spełniona po prostu. To obiecywano tak naprawdę to, co się stało. To, co się wydarzyło. Chodziło się na religię do kościoła, teraz jest religia w szkole. Ale poza tym, no to tak mniej więcej tak to się stało, co miało się stać. Nie było żadnej tragedii, nie było żadnej rewelacyjnej obietnicy. Ta, która była, się stała. Można było oczywiście wejść do wielkiego ping-ponga. Można było w ogóle, tak, to można było zrobić. No to może nad tym się nie będę rozwodzić, bo tutaj no, są różne czynniki, które sprawiają, że się do tego ping-ponga nie wchodzi. To starałem się napisać w tym wierszu właśnie. One nie są, to nie jest tak, że ktoś to komuś ukradł. To po prostu tak jest w życiu, że to nie jest niczyja wina w zasadzie. Że po prostu czas płynie i nas trochę oszukuje, nas trochę wykiwa. Znaczy najpierw jesteśmy najmłodsi w grupie, a potem jesteśmy najstarsi w grupie.
A jakie to były te śrubki, karabinki na próżnej?
No, na próżnej było dużo sklepów takich ze śrubami, z elementami metalowymi albo plastikowymi, z jakimiś breloczkami i tak dalej. To były przybaciarze to byli, bo oni zaczęli mniej więcej w latach 80., ale nie w 89., tylko wcześniej. Tak samo zresztą te pawilony na Marszałkowskiej, o których mówiłem. Tam też. To były reformy, zdaje się, Wilczka, prawda? To troszkę wcześniej się zaczęło.
To ja cię może, Dominiku, trochę pociągnę tutaj, bo się zastanawiałem, ale nie jest, nie wiem, więc stąd pytanie. Tutaj i ty używasz czasami takich zajęków zwrotnych, że chodziło się, jadło się i też w stosunku do pawilonów, o tej relacji pewnie sobie jeszcze więcej powiemy, ale wydaje mi się, że w pawilonach byłeś taki bohater, był takim bardziej takim flanerem, wybrednym, co tym kapitalistom się mniej trochę podoba niż innym i widzi tam różne takie rzeczy, ale jednak takim samotnym w tym sensie, ten bohater był jakoś tam samotny w tej perspektywie, ta perspektywa była osobista, indywidualna. A tutaj są takie właśnie, się robiło i też pojawia się partnerka, córki, zmienia, więc trochę takich rzeczy jest. Więc chciałem cię zapytać o tych ludzi, którzy tam są, jakby są takimi postaciami, a nie tylko przemykają gdzieś tam jako część krajobrazu.
No tak, bo tutaj, bo jakby po napisaniu pawilonów zrozumiałem, że jeżeli chcę w jakiś sposób dalej drążyć temat czegoś, co roboczo mógłbym nazwać porażką indywidualnego życia, akurat na przykładzie swojego życia, to nie wystarczy mi to spojrzenie ogólne, natomiast to wcale nie znaczy, że mam się zagłębić w sobie, czego nigdy nie chciałem robić, skuteczność czego w ogóle nie wierzę. Nie wierzę jakby w poezję taką konfesyjną, autoanalityczną i tak dalej. Więc byłem przez długi czas w takim pacie, że nie wiedziałem, jak się dobrać do tej właśnie historii własnej porażki, aż w końcu pomyślałem, no, że trzeba to zrobić tak samo, jak robiłem pawilony, no, tylko że trzeba zacząć mówić nie o sobie, ale o ludziach, którzy są wokół mnie i o mnie wobec tych ludzi i w różnych czasach, bo to w zasadzie robiłem w pawilonach, że też mówiłem o różnych czasach, że zmieniając czas, zmieniałem perspektywy i mogłem jedną rzecz oświetlić stare przez nowe, a nowe przez stare i tak w kółko to jakoś zamotać, żeby coś z tego wynikało. I tutaj uznałem, że tak manipulując właśnie tą optyką dam radę może do czegoś dojść, coś sobie przypomnieć i coś zrozumieć. I o tyle było mi łatwo to zrobić, że akurat w międzyczasie jedna z moich córek no tam wyszła z wieku niemowlęcego, a druga się urodziła, więc stałem się człowiekiem po prostu mającym dzieci, mającym rodzinę, no a myśląc o sobie z przeszłości, to myślałem też o dziecku jako ja. Więc nagle się pojawiło dużo ludzi, jakiś taki tłok i dużo relacji, co każdy wie, co, kto myśli o rodzinie, no bo nagle jestem ja wobec moich rodziców, moi rodzice wobec mnie, ja wobec moich dzieci, moje dzieci wobec mnie, moja partnerka, moi rodzice jako para, moja babcia i dziadek jedna, moja babcia i dziadek druga i to wszystko na siebie wpływa. To, jakim ja jestem ojcem, ma związek z tym, jakimi rodzicami byli moi rodzice. Ale to, jak myślę o moich rodzicach, ma związek z tym, jak postrzegam sam moje dzieci i siebie wobec swoich dzieci. No, często na przykład postrzegam siebie jako wspaniałego ojca. I wtedy mogę pomyśleć pod tym kątem o moich rodzicach, którzy też pewnie siebie postrzegali jako wspaniałych rodziców. Innym razem z kolei myślę o moich rodzicach jako o fatalnych rodzicach. I wtedy mogę pomyśleć o sobie, jak o fatalnym rodzicu dla swojego dziecka. I na to wszystko można znaleźć kwity, przykłady, bo na wszystko się znajdzie w takiej historii rodziny różne przykłady. Nic nie jest tu jednoznaczne, ale poprzez to, że dysponujemy tymi dwoma planami, znaczy planem własnego dzieciństwa i planem dzieciństwa swoich dzieci, to mam takie pełne kółko wokół... Może się powstrzymam, znaczy może nie powstrzymam się. Kółko hermeneutyczne. Nie wiem, czy to jest właściwe słowo, ale nasunęło mi się. I to mi pozwala po prostu... Dlatego tak manipuluję tą perspektywą.
No to w sumie ja się może zapytam jeszcze o to zagłębianie się w siebie, bo mi się wydaje, że w tej książce dużo jest takich miejsc, gdzie takie właśnie niebezpieczeństwo takiego nostalgicznego zagłębienia się w siebie by mogło występować, albo zagłębiania się w siebie, albo właśnie takiej nostalgicznej podróży do przeszłości, a jednak to się właściwie nigdzie nie dzieje, bo nawet kiedy ty jakby zwracasz się do jakichś takich przedmiotów z przeszłości, na przykład do swoich kaset, o których też mówisz, że jakby one już nie wrócą, to zazwyczaj to się łączy z jakąś, na przykład z czynnością porzucania tych przedmiotów. Tak samo jak na przykład pozbywasz się kieliszków, pozbywasz się tych kaset, no i nigdy tak naprawdę w taką prostą nostalgię się nie osuwasz. I właśnie chciałam cię trochę zapytać o te takie strategie obrony przed tak rozumianą nostalgią i też o to pozbywanie się przedmiotów.
No bo to jest chyba tak, że nikt z nas nie chciałby znowu być dzieckiem. Wszyscy tam to wspominamy i tak dalej, ale tak naprawdę ja bym nie chciał mieć 7 lat czy 10 znowu. Nawet gdybym miał jeszcze możliwość wprowadzenia jakichś korekt do tamtych czasów i swojej rodziny i świata, w którym żyłem. Ale jest coś, co bym chciał z tamtych czasów przenieść dziś albo zmienić, coś, co wtedy mogło się zmienić na inne. Nie mówię tu o tym, że chciałbym znowu być młody, bo to znowu wrócimy do tego samego, dlatego mieć 5 lat. Więc jest coś takiego, może nie wszystko jest interesujące, ale niektóre elementy są interesujące. Jakieś poczucie jednak takiej przestrzeni, w której coś może się zdarzyć. No i można się zastanawiać, na ile to poczucie przestrzeni wynika z tego, że się jest młodym, a na ile to poczucie przestrzeni wynika z tego, że ta przestrzeń rzeczywiście istniała, że rzeczywiście coś się mogło wydarzyć. Była ta w tej obietnicy, o której wspominałem wcześniej, tam były jakieś martwe pola, jakieś puste miejsca, które mogły zostać inaczej zrealizowane. Coś się mogło stać inaczej. Wydaje mi się, że mogliśmy mieć więcej możliwości, znaczy, że mogliśmy wypracować sobie rzeczywistość, w której więcej rzeczy będzie się mogło stać, niż obecnie się staje. Takie mam wrażenie. Tylko to oczywiście jest pokiełbaszone wszystko, no bo to się wiąże też z tym, o czym mówiłem wcześniej, no, że z tym, że człowiek też myśląc o tym, myśli o sobie jako o młodej osobie. No, i to są już rzeczy indywidualne i nieciekawe. Ale no, gdzieś może jest jakaś granica i pewnie gdybym się bawił właśnie w autopsychologię i próbował to rozdzielić, to to by wyszły kompletne bzdury. No bo jak ja sam mam to rozdzielić? No ja sobie coś mogę nawbijać do głowy. Ja mogę, tak jak nie wiem, no, mój dziadek, który zawsze chwalił pączki wedla. No, czy pączki wedla naprawdę były najlepszymi pączkami w historii świata? Można z tym dyskutować. No. Ale raczej ja go nie przekonam, ani on mnie nie przekona. Więc tu nie ma mechanizmów, żeby to rozdzielić, czy mówimy o obiektywnej rzeczywistości, czy mówimy o tym po prostu, że tęsknimy za tym, że jesteśmy młodzi, na takim poziomie psychologicznej analizy, więc to w ogóle odpada. Ale jak zaczniemy w tym drążyć, w tym wspominać, w zasadzie to można powiedzieć, że wspominać te elementy, te czasy, to może się okazać, że coś widzimy, że widzimy, że tu coś było cennego i to coś cennego nie było w nas. To nie chodzi o to, że to było w nas, tylko że to było poza nami. Więc próba znalezienia rzeczy cennych poza sobą w przeszłości. Tak.
No tak, właśnie zresztą w pawilonach ten wątek się pojawił, a później to gdzieś tam w metatekstach. Mówiłeś na przykładzie tych słynnych zapiekanek, nie? Że właśnie da się przeprowadzić taką chyba procedurę. Ja rozumiem, że trochę to podtrzymujesz. Ty
tak,
mówisz,
tak,
że,
tak,
nie, że tak. Można to jakoś ustalić właśnie taką jakąś pracą analityczną, nie? Na przyszłości, ale nie wiem, właśnie czy widzisz w tym jakąś nadzieję, jakby to wychylić, bo to jest taka analiza wychylona w przeszłość. Ja się osobiście z nią bardzo zgadzam i z taką mocną tezą, że to się da zrobić, a nie tylko wspominać, nie? Ja na przykład, nie wiem, jak miałem 15 lat, to wiedziałem, że jak się tam oczywiście uwierzy w taki trochę mit merytokratyczny, ale on jakoś tam pracował, można pójść do dobrego liceum i na studia. I jakoś to jednak działało lepiej niż teraz, to jest fakt, można to tam przeszpilać w różny sposób, nie? No i coś tam z tego wynikało na przykład, to jakoś mi się tak przypomniało. Więc tutaj, ale czy jak myślisz o przyszłości, nie? Trochę wracając do tego tematu z początku i tej nadziei, nie? To czy tutaj można z tego jakąś siekierę zrobić i coś tam wyważyć w przyszłości? Jak to czujesz?
No chyba można jakąś siekierę zrobić, bo tak naprawdę większość zaspokojeń, jakich dostarcza nam współczesność, mają charakter zastępczy. Takie mam wrażenie. I to nie jest coś, czego nie da się zauważyć po sobie. Znaczy ludzie raczej widzą, że kupują jakiś towar, jakiś przedmiot, bo nie mogą sobie zrobić czegoś innego, na przykład nie pracować przez tydzień. Oczywiście to jest wszystko bardziej skomplikowane i te mechanizmy tych zaspokojeń zastępczych są bardziej skomplikowane, ale one koniec końców sprowadzają się do tego. I teraz czasy, o których myślę, są czasami, w których za bardzo nie było tych zaspokojeń zastępczych. Więc pole było czystsze. Łatwiej się dało tak naprawdę zobaczyć, czego się chce, punktowo, tylko czego się naprawdę chce. Tak? No ja na przykład chciałem grać w ping-ponga. No. Ja nie chciałem mieć dobrych butów do gry w ping-ponga. Ja po prostu chciałem grać w ping-ponga. W jakichkolwiek butach, w trampkach i tak dalej. Więc jest jakiś pożytek być może z przyglądania się tym czasom, o których mówię, tym czasom mojego życia. Dobra, nie, może tak to nie. Nie ma żadnego pożytku z przyglądania się mojemu dzieciństwu, ale dla mnie jest, tak? Znaczy, widząc ten czas swojego dzieciństwa, widzę pewne możliwości, które zostały jakoś zaorane przez po prostu kompensację taką towarową, po
To jeszcze jedna mi się teraz rzecz przypomniała i chciałem to, też jeszcze to zapytać. Jest taki tam wiersz, nie pamiętam nazwy miejscowości, to jest, stawiam, że jakaś Chorwacja, nie sprawdziłem, ale tak, tak z nazwy to pewnie jakaś Chorwacja.
Kasztor Stali, tak, Chorwacja.
Tak, tak. No i tam bohater jest na wakacjach z rodziną w Chorwacji i na końcu jest taki moment, że tam...
To może przeczytam po prostu.
Tak. No pewnie.
Na plaży w Kasztelsztali. To coś podbijane sznurkiem do pionowego lotu, co wiruje i świeci na plaży w Kasztelsztali po zmierzchu, gdy dzieci są już trochę marudne, po wielu godzinach w wodzie i na słońcu. Coś, co nie umie nic więcej niż to, co widać, kiedy demonstruje to niestrudzony naciągacz, czego nie można nawet przytulić i czego w sumie lepiej wcale nie mieć, oszczędzić sobie zachodu ze sznurkiem i sprężyną tutaj, na ciepłym kamieniu, obiecać dzieciom coś słodkiego lub nawet dać im to od razu i patrzeć bez płacenia.
I mi tu chodzi o ten ostatni wers, bo ja to tak zrozumiałem, że no tak jak wszyscy w sklepach sobie chodzimy i oglądamy produkty różne, no to cena jest ważnym elementem tej gry i tak dalej, więc oglądamy, patrzymy, więc płacimy z patrzeniem zdecydowanie. No a jak jedziesz na wakacje, to jest ten tydzień luksusu, to jest ten karnawał, kiedy odwracasz to i właśnie płacisz bez patrzenia. I to jest to, co jakby to, co dają wakacje, powiedzmy, nie? Wakacje to jest taki czas, kiedy płacisz bez patrzenia, ale aha, robisz to po to, żeby wrócić i znowu jakby... A tutaj mówisz o tym patrzeniu bez płacenia, odwracając to. Nie wiem, czy to było twoją intencją, ale ja tak to zrozumiałem, że to jest oczywiście jakaś drobna, drobny taki ułamek, nie? Rzeczywistości też nie wszędzie można patrzeć bez płacenia. W sensie w miejscach turystycznych, nie? I tak dalej. Ale czy to nie jest jakieś takie szukanie właśnie takich drobnych wyłomków, gdzie możesz jakby wyjść poza taką dychotomię, nie? Którą dostajesz w pozycji? No,
tak, tylko tu się jeszcze pojawia dodatkowy problem pod tytułem dzieci, które trzeba przekonać do tego, że jakieś, bo no właśnie, bo mając dzieci też widzisz, Ty widzisz, że ty tych rzeczy nie potrzebujesz, natomiast to jest bardzo trudno przekazać siedmioletniemu dziecku, które przy kasie napotyka na towary, które są na tej wysokości jego wzroku i specjalnie są akurat tam, albo które chce mieć koniecznie, nie pamiętam jak to się, mocniaki teraz są obiedzące. Moja córka, bo wszyscy w klasie, na szczęście, ale to potem będzie coś nowego. I to jest bezradność naprawdę retoryczna. To jest strasznie trudno zrobić. Jeżeli wszyscy w klasie mają mocniaki, to jest cholernie trudno to wyjaśnić. Cholernie, naprawdę. To jest niebywały problem. Więc w momencie, w którym człowiek dorasta, może dojrzewa do tego wieku, że już machnął ręką i naprawdę jest w stanie bez większości rzeczy sobie poradzić, nagle pojawia się dziecko i teraz apiat jest ta sama historia, tylko z drugiej strony. Znaczy, gdybym mógł mu przelać tą wiedzę jakimś kanałem, to byłoby po problemie, ale tego nie da się z tych samych powodów, z jakich po prostu się nie dało wcześniej mi. Więc tu jest jeszcze ta komplikacja w związku z dziećmi, prawda? Także ta podróż z dziećmi jest jeszcze dodatkowo utrudniona.
Jeszcze może o tym kasztelu starym, to mi się na przykład ta perspektywa tego obiektu, którego się ostatecznie nie kupuje, ale który się ogląda na tej plaży, wydała też jakaś taka, że to jest takie wychylone w przyszłość i jakieś takie piękne, że to jest rzecz, której nie trzeba nawet mieć. Ona nie służy do niczego więcej niż tak naprawdę po niej widać. Ona nie jest jakby towarem, nie ma żadnej takiej użytkowej wartości i można na nią tylko sobie po prostu patrzeć. I czy to jakby rzeczywiście miało mieć taki wymiar trochę taki właśnie utopijny, że to jest jakby taki nowy typ obiektu, czy to rzeczywiście...
Znaczy obiekt jest w miarę stary, bo to jest ten taki samolocik, co tak, się rzuca. No ale czy naprawdę radością jest samo to rzucenie sobie? Tak zacząłem się zastanawiać po prostu nad tym. Znaczy ja w zasadzie lubię patrzeć na to, jak to leci. Ja w zasadzie nie muszę być tą osobą, która to rzuci. Potem w zasadzie zacząłem się zastanawiać, czy tak jest też na przykład z samochodami, czy jak jest Ferrari, to czy mi sprawia przyjemność patrzenie, jak jedzie Ferrari, taką, że już w wystarczy, że już jest ok, jest tam ukontentowany całkowicie Ferrari, czy jednak ten, kto prowadzi Ferrari, to ma większą przyjemność. No i muszę niechętnie, ale wyznać, że wydaje mi się, że jednak ten kierowca ma trochę większą, trochę.
Nie znasz.
Ale ta premia dla mnie, ten skrawek też jest duży, to on nie jest mały.
No to może w sumie ja bym zrobiła takie jeszcze połączenie z pawilonami, bo pawilony się, jakby cały czas mówimy o tym, trochę o dzieciństwie, o tej przyszłości, a pawilony właściwie też się zaczynają od jakby nowych idei, które potrzebują starych budynków. I czy, bo mi się wydaje, że to też jakby to motto też pasuje jakoś do ping-ponga, nie? Oczywiście jakby zachowując pełną autonomię tych dwóch książek, ale czy to jest poniekąd jakiś taki ogólny projekt myślowy właśnie tego poszukiwania tych starych budynków na nowe idee. W sumie trochę już o tym powiedzieliśmy, ale tak jakby, żeby jeszcze zarysować ewentualne połączenie między poprzednią książką.
Tak mi się wydaje, że to jest stały element właśnie. No tylko oczywiście od razu mogę powiedzieć, że czy na ile to wynika z projektu myślowego, a na ile to wynika z psychologicznych uwarunkowań. No na szczęście nie muszę tego rozstrzygać, jak robię to w wierszach. Natomiast kiedy o nich mówię, no to przez uczciwość muszę to dodać, tak? No bo może to wynikać z resentymentu po prostu zwyczajnie, z niechęcenia, z resentymentu. I ten element na pewno jest obecny, to nie jest tak, że go nie ma. No zresztą potrafię, no bo rozmawiamy teraz o dzieciństwie i o młodości i o byciu ojcem, no ale mogę sobie za chwilę pomyśleć o byciu dziadkiem. Mogę też się zacząć zastanawiać, jakim dziadkiem będę, prawda? Dziadkiem, który na przykład, nie wiem, no, gdybym dziś był dziadkiem, to pewnie bym biegał, nie wiem, palił hulajnogi albo coś w tym rodzaju, tak? No. Więc jeżeli ten proces będzie postępować w moim wypadku, to on w pewnym momencie może przyjąć już taką formę, że już nie będziemy się tutaj zastanawiać, jakby, czy na ile to jest resentyment, a na ile to jest projekt myślowy, tylko wszyscy stwierdzimy od razu, że jest tu problem psychiczny jednak jakiś.
Ja jeszcze z pawilonami, tak się czytając te dwa tomy, zastanawiałem, że zresztą ty też tym, że mówiłeś, że twoje rekwizytorium jest duże, dużo przedmiotów, nazw własnych, obiektów i tutaj tak jest w obu tomach, one są duże, ale ja miałem takie wrażenie, że w ping-pongu jest, że w pawilonach jest więcej miejsc i takich przedmiotów, które się jakoś konsumuje w przestrzeni publicznej, jedzenia zwłaszcza, ale nie tylko. A tutaj jest dużo więcej takich przedmiotów osobistych, które ewentualnie stają się przedmiotem gry rynkowej, jak tam sprzedajesz samochodziki, czy znaczy nie samochodziki, tylko koledzy sprzedają samochodziki, a to jakieś inne amerykańskie, niedookreślone zabawki. Ale jest dużo takich, które właśnie nie są, są przedmiotami, a nie są towarami też, nie? Jakaś draska właśnie od zapałek, te kasety, które właśnie są tylko, właściwie ich jedna wartość to jest właśnie twoje, nie? I to jest jakby taka czyste znaczenie, nie? One jakby nie mają żadnej takiej, nawet użytkowej już, nie mówiąc o wymiennej wartości. To ci chciałem spytać cię, jak się zmieniał twój stosunek do przedmiotów na przestrzeni lat.
To chyba wynika w ogóle z całego tego zamierzenia, które tutaj było realizowane, żeby właśnie mówić o rodzinie, o czasie minionym, ale w takim kontekście bardziej rodziny. Że wtedy zaczynamy mieć do czynienia z przedmiotami trochę innego rodzaju, takimi pamiątkami, ale nie w sensie po prostu, że one mają nam coś przypominać, tylko no, co robi wartość pamiątki często? Robi ją. To jest skomplikowane w sumie, nie chcę tutaj zanudzić, ale są przedmioty, które mają dla nas wartość dlatego, że mamy je po pierwsze od dawna, po drugie nikt już takich nie ma i te dwa elementy razem, na przykład kasety właśnie, te dwa elementy razem tak działają i teraz im jesteśmy starsi, tym więcej takich przedmiotów już straciliśmy. Już ich z nami nie ma, z różnych powodów. No ale to jest kropla w morzu, no bo straciliśmy dużo innych rzeczy, dużo cenniejszych. No, przede wszystkim na przykład straciliśmy ludzi, bo straciliśmy na przykład babcię i dziadka, tak? Ale te przedmioty też, one może łatwiej o nich trochę pisać niż o babci i dziadku. W tych przedmiotach jest zawarta zawsze jakaś tych nie rynkowych, tylko tych właśnie takich, tych szpargałach z dzieciństwa. zawsze jakaś legenda, którą sobie sami wytwarzamy. Znaczy my nadajemy im wartość, one nie są wartościowe przez rynek, tylko one są wartościowe przez jakąś opowiastkę, którą sobie budujemy, na ogół na podobnych zasadach, w podobny sposób. To nie jest tak, że to jakieś legendy, każda jest inna, tylko to są no kasety, ha, 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 no wiadomo, a słuchało się kaset, no kto z nas tego nie słyszał, prawda? I tak jest z wieloma rzeczami, a te juniorki, sofiksy i coś tam, tak? Więc tam jest zawsze jakaś logika mitotwórcza, która nie jest całkowicie indywidualna, ona jest podzielana przez wiele osób. No i teraz w niej jest odciśnięte to, co się dzieje w ogóle z nami w momencie, w którym przechodzimy przez te wszystkie etapy od bycia dzieckiem po bycie rodzicem. Od to, o czym mówiliśmy, to znaczy od tego, tej przestrzeni możliwości do tej przestrzeni, kiedy tych możliwości nie ma. W tych przedmiotach to jakoś jest i w tych mitach, które na ich temat budujemy, to jakoś jest jakoś rekompensowane często i tak dalej. Dlatego oglądam te rzeczy. No, ale to głównie myślę teraz o kasetach, ale tam jest kilka takich rzeczy.
No to ja bym jeszcze może zapytała poza rzeczami jakby o postaci, które występują w tej książce. Nawet nie znaczy postaci, znaczy o postaci w znaczeniu pewne takie formy egzystencji, które te postacie reprezentują. Mi najbardziej zapadł w pamięć ten pan Janek, który funkcjonuje w jakimś takim, że on jest też pewną możliwością taką, no bo przecież ten podmiot mówi, że jeśli...
Może przeczytam pana Janek.
Tak, jak najbardziej.
Pan Janek. W instytucie mamy był pan Janek, który się znał na telefaksach. Sądziłem, że jak mi coś nie wyjdzie, zostanę właśnie takim panem Jankiem. Z radiem, czajnikiem, popielniczką, w pomieszczeniu technicznym, lutującym słuchawki, karmiącym skalary. Panem Jankiem, który się nie spieszy, ale myśli o tych wszystkich rzeczach poddanych naciskowi. O kręgosłupach krzeseł, stacjach dysków, stojakach na paprotki. W zupełnych ciemnościach stawiającym nogę na szczycie drabiny, przeklinającym, na czym świat stoi i że właśnie na nim.
Właśnie się chciałam zapytać, czy jakby, bo ten pan Janek to jest taka przepiękna wizja, jakby bardzo takiej jakby sprecyzowanego miejsca wyspecjalizowania się, sprecyzowanych zadań, że tym panem Jankiem też można być i ten pan Janek jest jakby pewny tego, jak jest ważny i potrzebny. No i z jednej strony właśnie mi się to wydaje trochę takim tym pięknym miejscem przeszłości, ale czy jakby takie postacie, które występują w ping-pongu, to one też są trochę przedmiotem takiego mitu? Czy ty rzeczywiście wierzysz jakby w to, że ten pan Janek to było takie miejsce takiej pięknej możliwości?
Znaczy ja na pewno wierzę, że wierzyłem. Mhm. Ja na pewno wierzę, że one dla mnie tym były wtedy i ja byłem przekonany, że tak jest. To tak. No.
Okay. To może powoli przejdziemy do pytań z publiczności. Ja bym takie może pomiędzy zadał pytanie, bo w poprzednim tomie przy okazji poprzedniego tomu wspominałeś o współpracy z Rafałem Wawrzyńczykiem jako redaktorem, który miał duży udział w stworzeniu tej książki, jej wyborze i tak dalej. I tutaj znowu współpracujecie, czy to wyglądało podobnie, inaczej? Jak chcecie oczywiście, jak nie chcecie mówić o kuchni, to też.
Teraz było trudniej, bo wtedy miałem 10 lat przerwy i miałem więcej wierszy, a teraz miałem mniej. Musiałem po prostu dogrywkę robić. Po prostu nie miałem dość wierszy, takich pasujących też. Było po prostu trudniej, no, czasy niedoboru, wszystkiego jest mniej i tego też było mniej. No ale z drugiej strony, kto komu każe, żeby zaraz po 5 latach od razu bawić z kolejną książką, mogłem poczekać. Ale oczywiście poza tym było tak samo, tylko trudniej.
Chciałbyś Rafał coś powiedzieć, czy nie szczególnie?
No, nie wiem, czy mogę.
No, jak nie śpisz, to możesz.
Ja, moim, aha.
Znaczy, też możesz, wiesz. Tak, albo tak.
Halo. To oczywiście nieprawda, co ten Dominik opowiada.
Ale wszystko czy tamto?
Końcówka. Kryguje się strasznie. Oczywiście Dominik przytargał 200 wierszy znowu. Praca z nim jest bardzo łatwa. Wszystko robi sam. Jeśli się wyrzuca na przykład wiersz, to następnego dnia do mnie przynosi dwa. Bo ich ma bardzo dużo. Nie wiem skąd.
No ale musiałem się tam w tych plikach, już w takich plikach w starym formacie w ogóle Word, w których tam inaczej wyglądają, tam się już cofać już do nich, już powoli, już jeszcze trochę byśmy, Rafał by wyrzucił jeszcze parę, to już bym się cofnął tak do czasów, kiedy się do Filipinki wysyłałem, wiesz.
W każdym razie było ich bardzo dużo. A tak na serio, Dominik zrobił najtrudniejszą rzecz, czyli ułożył je w kolejności. O. Troszkę tam dokonaliśmy wspólnych przesunięć, ale to najbardziej wdzięczna rzecz, ułożenie ich, to Dominika sprawka. Tytuł było trudno znaleźć. Specjalnie został dołożony wiersz, żeby był jakiś tytuł. No,
tak. Tak było.
A poza tym tego, że kto jest...
Znaczy, tytuł był od początku, tylko po prostu żeśmy go wyrzucili. No, mieliśmy, był inny tytuł, nie zdradzę go, ale...
A, no to nie zdradzę go.
Tak zwany tytuł roboczy. To był tak zwany tytuł roboczy.
Nie, sama przyjemność. Obawiam się, że przy kolejnej książce to już w ogóle nie będzie potrzebne. Coraz więcej robi Dominik.
Brzmi to niepokojąco, naprawdę.
Dla mnie.
Ja myślę, że jeszcze ze dwie i dopiero na głębokie wody już wtedy może ruszę.
No to do ZTP chyba.
No dobrze, to dzięki. To jeśli ktoś ma pytanie, no, do czego zachęcamy, to puścicie mikrofon?
Mam dwa pytania. Mam dwa pytania warzywne. Jedno pytanie będzie skierowane do Dominika, drugie do prowadzących. I pierwsze pytanie zadam Dominikowi. To pytanie warzywne o ogórkach i czy ogórki w końcu ulegną rozkładowi.
Jeżeli słoik pęknie, to moim zdaniem ulegną. Ulegną, ale wierz mi, bo Julek tutaj pije do wiersza o ogórkach. Ja rzeczywiście znalazłem po wielu... A nie, ten Julek.
Szymon.
O, Szymon! Ale tak samo wyglądacie stąd. Wiadomo. Ale coś mi się głos nie zgadzał. Także, ale przepraszam. Rzeczywiście miałem wątpliwą przyjemność, żeby otworzyć słoik ogórków, który odkryłem w tym wierszu, który w tej piwnicy z 10, bo to było tak, że mój dziadek umarł, a jakieś 7 lat później umarła moja babcia. I mieszkanie wtedy było zwalniane, a ogórki robił mój dziadek, więc ten słoik w tej piwnicy 7 lat stał. Ja tam znalazłem ten słoik. To był jeden tylko słoik, którego ktoś nie zauważył po prostu. I otworzyłem od razu. I ten ogórek, to on miał kształt ogórka, ale jak go dotknąłem, to on się rozpadł normalnie. To był taki ogórek z powietrza i z tych luźnych atomów. Taki wirtualny trochę ogórek, jak w grach. Taki, że jest ogórek, a ma przez niego przejść na przykład. To był taki ogórek, naprawdę. Także... Jak Państwo nie wierzycie, to sobie po prostu weźcie jeden słoik na 7 lat do piwnicy i zobaczycie.
Dziękuję.
Proszę bardzo.
Za warzywną odpowiedź. I teraz chcę zadać drugie warzywne pytanie prowadzącym. Ja mam takie pytanie. Który z Was dzisiaj się obudził i miał przy sobie bakłażana i ubrudzoną pościel na fioletową?
Dasz na Dominik, ten mikrofon?
Jasne.
Nie masz coś do
powiedzenia?
A, nie, nie wiem. O, Kuba też jest z naszej redakcji. Kuba odpowie. Kuba, powiedz.
Pomyliłem. Miałem inne jakieś
Nie, bo ja chciałem o tych ogórkach, bo to mnie zainteresowało, że... Bo ostatnio czytałem traktat poetycki Miłosza i kiedyś już to czytałem, ale teraz odkryłem, że jest tam takie zdanie, że o ogórkach właśnie, które mają pokazywać upływ czasu, że tam ogórki kisną w zapotniałym słoju, z badylem kopru, ogórki są wieczne. Tam naprawdę jest takie zdanie w traktacie poetyckim Miłosza. Ale mam jeszcze pytanie do poety, bo chciałem spytać o to, jak praca, twoja praca zarobkowa wpływa na twoją poezję, bo pamiętam kiedyś na jakimś spotkaniu mówiłeś o tym, że Gruba Tańczy to jest taki tom imprezowy, później Pawilony były takim już tomem pracy zarobkowej i ciekaw jestem, jak wielki ping-pong na tej osi czasu się lokuje. Znaczy, jak praca wpływa na twoje wiersze? Czy na przykład jak miałeś jakieś zmiany pracy i one wpływały na to? No, to mnie interesuje.
Znaczy teraz ja jestem programistą, więc teraz jakby można już powiedzieć, że w taką fazę dekadencką powoli wchodzę, bo no niedługo prawdopodobnie rzeczywiście to, co ja robię, będzie robić no, będą robić, jak to się nazywa, AI. Nie pamiętam, jak to się nazywa, bo jadę na wyparciu, to znaczy nie myślę o tym i staram się w ogóle nie pamiętać, czy to jest, ale jak już rozmawiamy, no to już nie ma rady.
Co sądzisz o AI?
Nic nie sądzę, to ono będzie już w zasadzie, znaczy ja nie jestem tu od sądzenia o nim, no ono przyjdzie i zrobi, tak? Natomiast ten proces jest płynny, to nie jest tak, że to się stanie i się zakończy jakby nagle, tylko to, że przyjdzie i usiądzie, a panu już dziękujemy. To teraz się nie odbędzie, tylko jakoś płynnie się będzie musiało odbyć. Ja myślę, że to się odbędzie w taki sposób, jaki się zresztą odbywa od dawna, to znaczy, że coraz mniej w programowaniu jest programowanie, że coraz mniej w pracy jest tej pracy, tak naprawdę. Znaczy w pracy jest coraz więcej czegoś innego. Wydaje mi się, że to dotyczy wielu zawodów, nie tylko mojego, że tak jakby ten człowiek jest już potrzebny, ale do takich tych brudniejszych elementów, że tam z kimś się dogadać, zadzwonić, że oni w tych firmach cały czas siedzą na tych kamerkach, na tych kolach, oni ciągle rozmawiają. To już chociażby z tego wynika, że oni przez większość czasu nie robią tego, co jest istotą ich zawodu, tylko robią coś dookoła. No więc, albo na przykład coraz częściej się w ogłoszeniach widzi, że standby, czyli że chcą, żeby ten programista był gotowy do na przykład, że w nocy będzie można do niego zadzwonić i tam, że dyżury będą, prawda? To jest coraz częstsze, prawda? No bo rzeczywiście, no i standby to jeszcze tak średnio. Fajnie jest jednak temu klientowi powiedzieć, że tu mamy ludzi, którzy siedzą, no a do nich dzwonić z pytaniami, a nie, że do AI będzie dzwonić, prawda? Ale już widać tą taką degradację stopniową i tyle. Częściowo, no już byłem świadom tego procesu, kiedy pisałem tutaj tą rzecz, chociaż na ile to jest widoczne, nie jestem pewien, tak bezpośrednio. Jest może po prostu w smutniejszych tonach obecna zwyczajnie.
Tak, dobra, będę się trochę zostałem wywołany, ale ja tak się zastanawiałem, jakie pytanie tutaj zadać, strasznie chciałem, ale w sumie zadać takie bezpieczne. Bo miałem jakby problem z wymyśleniem z tego. O co chciałbyś zostać zapytany w związku z jakim ping-pongiem?
Kurczę, nie pamiętam. Naprawdę nie. Musiałbym się też zastanowić głębiej. Bo czasami rzeczywiście mam takie myśli, że ktoś mnie o coś pyta, ja mu odpowiadam. No, każdy to ma, nie? Że takie ci pytanie zadam, że po prostu, że tak super odpowiem wtedy, ale żeby to, niech mi to zadadzą, to po prostu rozwalę. Tak mam czasami, ale nie pamiętam teraz, co to było. Także sorry.
Ja mam to pytanie. Chciałem się spytać, bo też mam taką, nie wiem, tak to odnoszę, taką czułą relację z dzieciństwem, czy tam tak to miło o tym myślę. Ale ciekawi mnie coś takiego, że no w sumie ulegamy zupełnemu złudzeniu, no bo przecież pan jest trochę podobny do tego z wczorajszego, nawet dużo, ale już mniej tego, nie wiem, sprzed 3 tygodni. Już całkiem mało do tego sprzed 15 lat, a właściwie no, my dwa jesteśmy znacznie bardziej tą samą osobą niż pan i ten pięciolatek. Nie mówię już o tym pięciodniowym Dominiku. No i to jest takie dość zagadkowe dla mnie, bo ja sam tak właśnie sam wyrastam z tego dzieciństwa i to naprawdę jest dla mnie ważne. Natomiast no tak logicznie rzecz biorąc, to jest jakieś urocze złudzenie chyba. I nie wiem, czy jest tu jakieś wyjaśnienie, oprócz tego, że to jest jeszcze jedna jakaś fantazja, którą mamy.
Wydaje mi się, że jednak procesy ciągłe mogą tak się nakładać, że w pewnym momencie zachodzi zjawisko nieciągłości. No na przykład jakaś tam woda podmywa skarpę i ta skarpa w końcu jednak runie, będzie ten moment. Przekładając to na naszą samą wiedzę wiekową taką, to ciekawą rzecz kiedyś jakiś bohater książki Delillo bodaj nazwy powiedział, że znaczy on nie powiedział, to narrator o nim powiedział, że ten człowiek miał 12 lat, 15 nigdy nie miał, miał potem 17 lat, nigdy nie miał 30 lat, miał od razu 40 lat i tak dalej. Są takie zręby. Wydaje mi się, że to tak wynika no na przykład z poczucia, że na pewne rzeczy jest już za późno, które się musi skumulować, żeby dopiero się przebiło i zmieniło nasz obraz siebie. Więc wydaje mi się, że pomimo tej ciągłości, że się starzejemy tylko każdego dnia o jeden dzień, to w pewnym momencie dzieją się skoki. No, ale to też...
Że pan się pamięta tylko z takich kilku momentów, tak, na przykład, tak, z tego jak się tam dziecko rodziło, tak, może też w ogóle tak trochę jest, prawda, ta ilość wspomnień z tego dzieciństwa no, jest skończona, no, te częściowo są zapisane, tak, i może, no nie wiem, tak, wie pan, dla mnie to jest dość ciekawe właśnie, bo tak, dla mnie dzieciństwo jest tak super ważne, no nie, a w sumie no, to jest ten ktoś, no to tak jakbym szukał łączności z takimi pięciolatkami, co biegają tutaj w środku dnia za tym. No przecież to jest takie nieporozumienie, ale tylko dzielę się z takim, bo generalnie byłem sam, dla mnie poezja jest czymś bardzo egzotycznym, a te wiersze, o dziwo, bardzo do mnie docierały, także dziękuję.
Jeszcze bym mógł słowo dać, bo chyba się zrozumiałem pytanie, więc jeszcze jedną rzecz tylko chciałem powiedzieć, że pan o tych wspomnieniach kilku. Ciekawą rzeczą wspomnień wydaje mi się też to, że one dla mnie, być może tak inaczej byłoby na kozewce u psychologa, ale dla mnie osobiście wiele wspomnień to są wspomnienia z bardzo mało znaczących elementów. Bardzo zastanawiające są niektóre wspomnienia, które wypadków, wydarzeń, tak, które dotyczą rzeczy jakiś marginalny zupełnie. Tam naprawdę nic się nie wydarzyło. To naprawdę, dlaczego akurat w tym dniu bawiłem się jakąś butelką i babcia była u nas? Dlaczego akurat o tym, a nie dlaczego o ten pan, który przyszedł te zapałki pożyczyć? Już takich sytuacji były setki. Może z punktu widzenia analizy psychologicznej jest to wadą, ta wybiórczość pamięci i ta taka, że ta pamięć niespecjalnie odpowiada hierarchii wydarzeń z życia człowieka, bo ja na przykład nie pamiętam swojej komunii, a pamiętam takie rzeczy. Ale z punktu widzenia literackiego jest to bardzo cenne, bo dzięki temu mogę się dobrać do jakichś sytuacji, które są świeże dla mnie zupełnie, nie wpadając w jakieś pompatyczne takie wydarzenia, których szczerze mówiąc no, niespecjalnie chciałbym się nimi zajmować. Więc ta wybiórczość jest, wydaje mi się, cenna też, ona nie tylko jest wadą.
Czy jeszcze jakieś pytania z publiczności może?
Nie wiem, czy mieć mocno. Ale przecież macie córkę.
Ale mocno nie mamy.
No, bo to widzę, słyszałem.
Już nie widzę.
To słabo.
Mój kolega kiedyś... To są mocniaki. Mój kolega kiedyś, taki zapalony wspinacz, sportowiec, powiedział, że w każdym sporcie jest taki straszny moment, kiedy się jest już na tyle dobrym, że pojawia się środowisko. I trochę tak jest z zabawkami dla dzieci. Wszystko jest git. Nie ma tych mocniaków. Mówisz do dziecka, jakie, co tam, chodź, pójdziemy gdzieś do parku, pozbieramy liście. Problemy się zaczynają, jak się zaczyna klasa w szkole. Zaczynają rówieśnicy i tak teraz trochę starsi, niestety. To nie od razu. To ja też przez długi czas myślałem, że moje dziecko, jakie przedmioty. My będziemy wycinanki robić, malować farbami, rysować, grać na pianinku. No ale jest taka Biedronka, która tak wymyśliła, że się kolekcjonuje naklejki. Jak się robi zakupy w Biedronce, to się dostaje naklejkę czy coś. Jak się ma ileś, to się dostaje mocniaka. I tych mocniaków są seria. Różne są mocniaki. Jedne są łatwiejsze do zdobycia, drugie trudniejsze. No i też chodzi o to, żeby mieć wszystkie mocniaki.
Ale już nie musisz mocniaka kupować. Znaczy jak zrobisz zakupy, to dostajesz go jakby jako taki...
No tak, musisz ileś tam...
Musisz wytłumaczyć córce, żeby kupić tego mocniaka.
No bo musiałbym... No ja akurat nie mam Biedronki i tak jakoś nie mam tych kuponów, bo nie robiłem zakupów. Więc... No to jest maskotka. Teraz to są... Mocniaki mają różne kształty. To jest na przykład marchewka, albo parówka, albo kropla wody. A kiedyś była inna seria, nie pamiętam jak się nazywała.
Świeżaki.
I tam był na przykład smog, ale to był przez G. A moja córka... Coś tam? Ja, że smog? Smoka, bo tam smoka szukam. I wszyscy się patrzą na mnie, że ta kasjerka smoka, to chyba nie było, no nie? W końcu jakaś kobieta z kolegi, smog, G przez G, no nie? I dopiero się dogadaliśmy. Ale to było dawno, kiedy jeszcze moja córka tego tak bardzo nie chciała mieć.